Dzisiaj mam taką dziwną sytuację, bo właściwie zamiast mojego kazania moglibyśmy sobie przeczytać pewien urywek Biblii i to byłoby moje kazanie. Ale wszystko wskazuje, wiele wskazuje, może tak, na to, że to, co ja przygotowałem, to, o czym myślę, to, co jest w moim sercu, to jest coś, co rozłoży się na dwie przynajmniej niedziele. I żeby to miało sens, to trzeba zrobić tą pierwszą część. Pierwszą część, która może dla niektórych wyda się trochę nudna. I to tutaj niestety nudą ukażemy tych, którzy na to zupełnie nie zasługują. Zupełnie nie powinniśmy ich nigdy i w żaden sposób karać, bo to są ci, którzy bardzo pilnie studiują Pismo Święte. Jeśli ktoś... nie wychodźcie, nie tak, żebyście musieli od razu... No Sławku, ja wiem, że ty czytasz Biblię, ale... No poszedł. Ale tak jak z tej historii wynika, nawet jak on sobie tam poszedł, uciekał, to i tak Pan Bóg coś robi. Zobaczymy. Słuchajcie, ale... Z drugiej strony żyjemy w takiej rzeczywistości, w takiej sytuacji, w takiej prawdzie, w której ludzie, którzy zajmują się na przykład czytaniem, badają czytanie, badają to, jak ludzie czytają książki i mówią, ludzie nie czytają książek. Mało tego, też niektórzy prowadzą badania, nie w naszym kraju jeszcze te badania są prowadzone, ale są prowadzone badania o czytelnictwie Biblii. O przynajmniej jedna z tych osób, które wychodziły, gdy to zapowiedziałem, to wraca. Nie ma sprawy. Teraz modlimy się o Sławka. W wielu krajach prowadzi się takie badania na temat czytelnictwa Pisma Świętego, czytelnictwa Biblii. No i te badania nie są najciekawsze z punktu widzenia tych ludzi, którzy mają zachęcać do czytania Biblii. Z tych badań wynika, że ludzie nie czytają Biblii. Mało tego, nawet ludzie, po których byśmy się spodziewali, że oni tą Biblię czytają, to też nie czytają Biblii. Tutaj muszę powiedzieć, że te badania w grupach pastorów wypadają bardzo słabo. Bardzo kiepskie jest czytelnictwo, jest czytanie Pisma Świętego wśród tych, którzy są pastorami. Więc słuchajcie, z drugiej strony, mając na uwadze tę rzeczywistość, w której żyjemy, może się tak zdarzyć, że po pierwsze, gdzieś tam wam czas ucieka, tyle macie zajęć, że trochę nie starcza go na to, żeby być sam na sam z Bożym Słowem i tak dogłębnie go czytać. Druga rzecz jest też taka, że historia, o której zamierzamy sobie dzisiaj mówić, może być historią, którą znacie z bardzo dawna i pewne szczegóły mogły tam umknąć, i zupełnie później będzie nam trudno zrozumieć te myśli, które są zawarte w tym tekście. Więc nie będzie nic złego chyba, jak dzisiejszy czas przeznaczony na studiowanie słowa ja poświęcę temu, żeby omówić tą księgę. Pozwólcie, że tak to zrobię. Nie będę jej czytał, ale po prostu tę księgę, słuchajcie, i wyobraźcie sobie, że Sławek mówił, że wrócił Sławek. Słuchajcie, to jest dobrze. Sławek mówił, że on tu taki dłuższy fragment nam przygotował wcześniej, ale zrezygnował z czytania dwóch ksiąg z Pięcioksięgu Mojżeszowego. W pewien sposób jesteśmy wdzięczni, bo prawdopodobnie teraz byśmy byli tak w 1/4 tego czytania, a grupa muzyczna cały czas by czekała, żeby pierwszy akord uderzyć. Więc rozumiem, ale księga, którą ja dzisiaj wybrałem, jest księgą, z którą byśmy sobie bez problemu poradzili szybko tutaj wszyscy. Ale zanim będziemy omawiać tą księgę, pozwólcie, że przez chwilę się pomodlimy. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że jesteśmy tutaj. Dziękujemy Ci za to wszystko, co już robiłeś wśród nas. Dziękujemy Ci za to, że Ty dotykasz nas w różnorodny sposób przez modlitwę. Panie, dotykasz nas też przez Twoją obecność, przez to, że Ty posyłasz do nas takie osobiste słowo. Gdy chwalimy Ciebie, wielbimy, Panie, bardzo często Ty mówisz do naszych uszu i mówisz o tym, co jest ważne i co stanowi później fundament naszego życia. Panie, a teraz prosimy Ciebie o to, abyś też przez Biblię, przez swoje nieomylne, wieczne słowo do nas przemówił, Panie, aby to słowo miało znaczenie dla naszego życia. Panie, prosimy Ciebie o to, abyśmy mogli je lepiej zrozumieć, abyśmy mogli być nim nakarmieni, tak nakarmieni, aby ono stanowiło później podstawę do tego, co będziemy myśleć, jak będziemy wybierać. Panie, podstawę do tego, co będzie naszą decyzją. Panie, prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Nikt nie mówi amen, to ja drugi raz musiałem powiedzieć. Po cichutku, tak, dobrze. I tą księgą, jak może niektórzy już się domyślają, którą ja chciałbym dzisiaj całą omówić w ciągu naszego czasu na rozważanie Bożego Słowa, jest księga Jonasza. Która to jest księga Biblii? Dobrze. Kolejna. Podpowiem, że to jest księga między księgą Abdiasza a księgą Michała. Wszystkie te dziwne imiona, które są nazwami ksiąg, to są tak zwani prorocy mniejsi. Jest 12 proroków mniejszych i w naszym sposobie protestanckim tutaj, sposobie układania tekstu Biblii, te 12 ksiąg mniejszych proroków zawsze mieści się na końcu. Są inne sposoby układania tekstu Biblii, ale to nie jest tak istotne. I między Abdiaszem a Michałem jest czterorozdziałowa księga Jonasza. Ona zajmuje niepełne 3 stronice Biblii. Przy czym od razu może na wstępie taka uwaga. Z tą osobą, z osobą Jonasza, jeśli ktoś czyta Biblię, nie spotyka się w księdze Jonasza po raz pierwszy. To jest Jonasz, syn Amitaja. I dokładnie taka sama osoba występuje w 14 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. I to pozwala nam umiejscowić dokładnie, kiedy Jonasz żył. Bo druga Księga Królewska, 14 rozdział, opowiada o czasach króla Jeroboama II. I ten Jeroboam II był królem północnego państwa, czyli Izraela, a królem Judy były wtedy inne osoby. I ten król też charakteryzował się tym, że czynił to, co złe. I z opisu, jaki mamy w drugiej Księdze Królewskiej, w tym 14 rozdziale, nie za bardzo wiadomo jest, jakim to prorokiem był Jonasz. Bo gdy czytamy szczególnie Księgę Królewską, Księgi Królewskiej, Księgi Kronik, to bardzo często wynika z tego, że w Izraelu były całe grupy proroków i królowie bardzo często, gdy mieli jakiś problem, zwracali się do nich. I czasami to słowo, które wypowiadał prorok, podobało się królowi, czasami się nie podobało, ale przeważnie było tak, że słowo, które się podobało królowi, który był zły, nie podobało się Panu Bogu. Tutaj historia jest niejasna o tyle, że z tekstu wynika, że to było słowo od Boga, inspirowane przez Boga, przy czym podobało się złemu królowi, bo ono mówiło o powodzeniu w jego czasu. I rzeczywiście w jego czasie. I rzeczywiście w tym czasie, gdy Jeroboam rządził, Izrael zdołał odzyskać pewne terytoria. I o tym właśnie prorokował Jonasz, syn Amitaja. Ale zupełnie inna historia wydarza się i jest opisana w księdze proroka Jonasza. I to jest też taka dziwna księga prorocka, bo zazwyczaj w tych innych księgach prorockich mamy wypowiedzi proroka. Po prostu bardzo niewiele o nim samym, bardzo niewiele o jego życiu. Czasami tam się zdarza, że pewne szczegóły są nam podawane, a tak to przeważnie są wypowiedzi. Powiedzmy, wypowiedź przeciw Egiptowi, wypowiedź przeciwko Judzie, różne. I Pan Bóg przez niego kieruje jakieś słowa do narodów, czasami nawet do pojedynczych ludzi i te słowa są zapisane. Natomiast tutaj ta księga Jonasza jest opowiadana. Tam bardzo niewiele słyszymy o tym, co Jonasz mówi do jakiegoś ludu. Tam to jest opowiadanie o pewnych wydarzeniach z jego życia. I jak przekonamy się, to opowiadanie jest bardzo pouczające. I przy czym też historia niesamowita. Zaczyna się ona od momentu, to jest pierwszy rozdział, gdy Pan Bóg kieruje do Jonasza, przy czym bardzo ładne imię, Jonasz, potem dowiemy się na sam koniec, co ono znaczyło. Pan Bóg kieruje do Jonasza słowo: Jonaszu, chciałbym, żebyś poszedł do Niniwy. Może poproszę o pierwszy slajd od razu. I ten pierwszy rozdział można by było w ogóle zatytułować Wielkie zamieszanie. Bo oto ten prorok, co do którego tam z ksiąg królewskich nie wynika jasno, jaki to on był do końca, ale dostaje powołanie od Boga, żeby iść do Niniwy. I poproszę teraz o slajd drugi od razu. Tak. I to jest basen Morza Śródziemnego, taki szerszy, i postaram się. Niniwa to jest mniej więcej tutaj. Mniej więcej. Prorok Jonasz mieszka tutaj, gdzieś w tych okolicach. I możemy mieć wątpliwości pewne, bo zaraz koło miejsca, gdzie mieszka Jonasz, jest miejscowość Tyr, co do której możemy podejrzewać pewne rzeczy. Ale co się dzieje? Co się dzieje? Jonasz mówi tak: nie podoba mi się to, że ja mam iść do Niniwy. I mówi: ja nie chcę iść do Niniwy. Przeważnie teolodzy tłumaczą to w ten sposób. Niniwa, jeszcze raz postaram. O, jest. Niniwa to była stolica właśnie tego państwa, Asyrii, która to Asyria stawała się coraz większą potęgą w tamtych czasach i w tamtym rejonie świata. Przy czym bardzo ciekawą rzeczą było to, że tu, gdzie był Izrael, do Egiptu był tak zwany żyzny półksiężyc. Co to było? To był taki nie za duży skrawek ziemi, nie za duża ziemia, ale która ze względu na swoje uwarunkowania klimatyczne była spichlerzem całego tamtego świata. W związku z tym po jednej stronie była potęga, którą był Egipt, po drugiej stronie była potęga, którą była Asyria, i ta Asyria miała coraz więcej ziemi i w końcu ta Asyria zaczęła sięgać po ten żyzny półksiężyc, w którym znajdował się Izrael. I Jonasz musiał wiedzieć, że jeśli Izraelowi grozi jakieś niebezpieczeństwo, to jest właśnie niebezpieczeństwo z Asyrii. Egipt wtedy był słaby, w związku z tym Asyria mogła coraz bardziej się rozszerzać na terenach tego żyznego półksiężyca. I jeśli Jonasz wiedział, że Asyria jest tym głównym niebezpieczeństwem dla Izraela, to jak jako patriota, jak myślał? No, dobrze by było, żeby ta Asyria miała jak najgorzej. Dobrze, żeby ta Asyria w ogóle trochę straciła na znaczeniu. I taka wiadomość, za 40 dni Niniwa będzie zburzona, to była bardzo dobra wiadomość dla Jonasza. I on powiedział, trzeba zrobić wszystko, uniknąć wszystkiego, żeby sytuacja się zmieniła. Niech Niniwa będzie zburzona, niech tam będzie zamieszanie w tej Asyrii, niech będzie coraz gorzej w Asyrii, to wtedy oni nie przyjdą do nas. No ale Pan Bóg do niego powiedział słowo, ty idź i powiedz to Niniwie, że takie niebezpieczeństwo nad nią jest. Powiedz ludziom mieszkającym w Niniwie. I jako ten, większość tak z nas, przynajmniej większość czytających ten fragment, tak myśli, że w tym momencie no, był w takim rozdwojeniu, co zrobić. Jako patriota nie chciał uprzedzać tych Asyryjczyków. Jako prorok powinien był. I przypuszczalnie on wiele nocy nie przespał i tak chodził z tym dylematem i jego rodzina patrzyła na niego i mówiła, słuchaj, Jonasz, ty się czymś martwisz. On mówi, nie, bo nikomu nic nie mówił. Nie, ja się nie martwię. Aż w końcu pewnego dnia podjął postanowienie. Nie może być tak dłużej. Mówi, dobra, to ja uciekam. I doszedł do portu, do Jopy i tam poszukał statku. Jest, ta nazwa Tarszysz nie jest pewną nazwą. Nie wiadomo dokładnie, czemu ona odpowiadała. Był Tars gdzieś w tych okolicach, może, ale tak z tego wszystkiego, co się dzieje z Jonaszem, to bardziej prawdopodobne jest, że ta nazwa Tarszysz odnosi się, o widzicie, tutaj ona jest. Ona oznacza pewien region gdzieś aż za Gibraltarem. Więc dla tamtych ludzi to był koniec świata. I co, czego można się domyśleć? Pan Bóg chce tego naszego Jonasza, już tak go będziemy mówić o nim, naszego Jonasza posłać tutaj, do Niniwy. A on mówi, znajdę statek, który płynie do Tarszyszu i ucieknę do Tarszyszu. W drugim zupełnie kierunku, zupełnie w inne miejsce. I w tamtych czasach wiz nie wyrabiano, paszportów nie było, wystarczyło, że miało się pieniądze, szło się do kapitana statku, mówiło, zawieziesz mnie do Tarszyszu. Mówi, tak, akurat płynę do Tarszyszu, więc odpowiednia waga jakiegoś kruszcu i on nas zabierał. I Jonasz zapłacił i w związku z tym, że dokonał wyboru, to wygląda na to, że z niego spadło całe ciśnienie. Siadł na ten statek odbił od brzegu, on zbiegł sobie gdzieś tam do jakichś zakamarków tego statku, położył się i co czytamy? I spał jak zabity. Spał jak zabity. Wygląda na to, że ta decyzja, ten stres, jaki miał, iść za Bogiem, iść według Jego słowa, czy uciekać. Ta druga myśl to w końcu to, że podjął tą decyzję o ucieczce, to po prostu go tak spowodowało, że ten cały stres spadł z niego. Tylko nie wiedział jednej rzeczy, nie wiedział o tym, że gdy tylko wypłyną z portu, dopadnie ich straszliwa burza. I w czasie tej burzy czytamy taką rzecz o tych ludziach, którzy byli marynarzami. Wynika, że to byli jacyś pogańscy marynarze, nie znający Pana Boga. Co robią ci marynarze w czasie tej burzy? Ci marynarze zaczynają modlić się. I czytamy, że oni modlą się, każdy do takiego Boga, jakiego zna, ale modlą się. Może to się nam wydawać trochę dziwne, nam w czasach, gdy podróżujemy trochę innymi środkami lokomocji, ale słuchajcie, nie tak dawno, to było gdzieś jeszcze 40 lat temu, był taki statek polskich linii oceanicznych, nazywał się Stefan Batory. To była duma polskich linii oceanicznych i duma Polski i pływała na trasie z Gdyni do Nowego Jorku. I woziła też pasażerów, bo to był transatlantyk pasażerski. Nawet w czasach komunistycznych utrzymywała tą trasę transatlantycką. I jeden z moich krewnych pewnego razu tym statkiem płynął do Stanów i statek ten wpłynął w obszar jakiejś burzy. I co ciekawego powiedział ten mój krewny, to, że nie było niewierzącego wtedy na tym statku. Wszyscy dziwnie się natychmiast nawrócili. Wieczorami wcześniej myśleli tylko o balach i rozrywkach, ale gdy wpłynęli w burzę, gdy statkiem zaczęło rzucać, Batory to nie był mały statek, to był na tamte czasy taki sobie kolos, ale wszyscy wtedy modlili się jak tylko mogli. I dla niego, dla człowieka wierzącego to było bardzo ciekawe obserwować tych ludzi, jak oni się zachowują. I nic dziwnego, że ci marynarze w tej łupince z drewna takiej malutkiej, gdy nią fale zaczęły rzucać, oni zaczęli się modlić. Ale w końcu kapitan stwierdził, że siła modlitwy jest za mała, że trzeba coś jeszcze zrobić i zaczął przeszukiwać, czy aby ktoś nie jest taki, kto się nie modli. I znalazł jednego, i to był ten Jonasz, który spał sobie tam na dnie statku. I on mówi, no jak to jest? Wszyscy wołają tutaj do Boga, a ty nie wołasz? Jonasz, to wszystko zaczęło dochodzić do niego. No, nie czytamy, żeby zaczął się modlić. Zauważcie, że nie ma nic w tym pierwszym rozdziale. Oni modlą się, mówią mu, wstawaj, wołaj do swojego Boga, może Bóg zmiłuje się nad nami i nie zginiemy. No Jonasz doskonale wiedział, że lepiej Pan Bóg o nim nie wiedział. Ale wtedy marynarze mówią, no ktoś tu musi być, trzeba znaleźć winnego. Jak taka sytuacja jest, to musi znaleźć się winny. Rzucają losy, kto jest winien, kto najbardziej zawinił w tej sytuacji i co? Los pada na Jonasza. I ci bezbożni marynarze, ci pogańscy marynarze pytają się, no to powiedz nam, co zrobiłeś. No i Jonasz zaczyna trochę mówić prawdę o sobie. Trochę tam im tak, nie do końca, ale coś powiedział. I w tym momencie, może ja poproszę jeszcze pierwszy slajd, wróćmy. Pierwszy. Marynarze mówią, no to tak, ty zawiniłeś, to co mamy z tobą zrobić? I wtedy Jonasz wpada na genialny pomysł, mówi, trzeba z tym już skończyć. Uciekałem od tego Boga, teraz popadłem znowu w tarapaty. Mówi tak, wyrzućcie mnie i no co, ja utonę, a wy będziecie mieli spokój. No i oni, a jednocześnie też z drugiej strony mówi tak, ja się nie zabijam, oni mnie wyrzucają, ja mam już spokój, ja ginę, ale mam spokój od wszystkiego. Już nie muszę podejmować decyzji, czy chodzić za tym Panem Bogiem, czy nie chodzić za tym Panem Bogiem. No i co? Wyrzucili go za burtę, morze się uspokoiło, marynarze szczęśliwi, a Jonasz tam w tym morzu, coś tam się z nim dzieje. Wygląda na to, że wszystko się udało. I poproszę teraz rozdział drugi. To jest jeszcze jeden slajd i jeszcze jeden. Bo w tym rozdziale drugim mamy coś, co dla nas współczesnych ludzi jest wielkim problemem. No i co? Nie pokazuje mi. No. Ale widzicie, napisane jest wielki problem. Więc dla współczesnego człowieka, gdy on czyta ten drugi rozdział, to wielki problem polega na tym, że na początku tego rozdziału czytamy o tym, że Pan Bóg posyła rybę, która Jonasza połyka i powoduje, że on tam może nawet w środku tej głębi przetrwać. I współcześni ludzie mówią, ale nie ma takich ryb. No nie ma szansy, żeby Jonasz jakąś taką rybę, no bo nie znamy, znamy dość dobrze wszystkie zwierzęta, które żyją gdzieś tam w oceanach i nie ma takich ryb. Co to było? No zobaczymy. I w tym momencie tutaj na pomoc ktoś mi idzie. O, dziękuję bardzo. Zaraz zobaczymy. O, jest, działa. Pięknie. Dobrze. I bardzo często ludzie porzucają czytanie tego drugiego rozdziału i porzucają w ogóle czytanie Księgi Jonasza. Nawet niektórzy są gotowi porzucić czytanie Biblii, dlatego co im się wydaje wielkim problemem. Ten wielki problem brzmi, nie widziałem takiej ryby, nikt mi nie powie o takiej rybie, nie ma takiej ryby. A ja powiem tak, to ten problem przestaje istnieć w momencie, gdy wierzymy we Wszechmogącego Boga. Bo Wszechmogący Bóg mógł jednorazowo stworzyć taką rybę, jednorazowy okaz. A ja nawet sobie wyobrażam to w ten sposób, że Pan Bóg jednorazowo zrobił łódź podwodną dla tego Jonasza. I wysłał z kilku aniołów i tam ta łódź podwodna zabrała tego biednego Jonasza. No jak on mógł nazwać coś, co w głębi morza pływa i co wciągnęło go do środka, jak nie ryba? Był w takiej Bożo stworzonej łodzi podwodnej z aniołami jako załogą, ale dla niego to była ryba. I tak, zauważcie, czytamy o tym, rzeczywiście ten drugi rozdział mówi o wielkim problemie. I tam naprawdę występuje wielki problem w tym drugim rozdziale. I w tym drugim rozdziale wielkim problemem nie jest to, czy była taka ryba, czy Pan Bóg mógł to zrobić. Bo jeśli Pan Bóg jest wszechmogący, to mógł to zrobić. Nie ma takiego problemu. Natomiast wielki problem to było to, co było w sercu Jonasza. Bo on nadal, tam będąc, musiał podjąć decyzję. I zauważcie, Pan Bóg się do niego nie odzywa. W tym drugim rozdziale nie czytamy, żeby Pan Bóg powiedział do niego jakiekolwiek słowo. Żeby coś mówił, żeby wymuszał, no, mam cię tutaj w tej rybie i teraz musisz być mi posłuszny. Nie, to Jonas zaczyna modlić się do Boga. To Jonas w pewien sposób zaczyna pokutować, zaczyna wracać do Boga, zaczyna swój powrót do Boga tam w środku i on mówi, że to jak gdyby w środku śmierci, jak gdyby w środku wszelkiego wszelkiego takiej burzy, w miejscu, w którym mamy małe szanse na to, że się wydarzy w życiu człowieka coś dobrego, u niego zaczęły się te dobre rzeczy. Bo taka pokuta, bo takie nawrócenie, to jest nic innego jak dobra rzecz. Ten rozdział kończy się takim słowem Jonasza, który mówi: tak, ja zrobię to, co do mnie należy. Tak, ja będę robił to, co powinienem. I wtedy Pan Bóg każe go wyrzucić na brzeg. Zostaje wyrzucony na brzeg i w trzecim rozdziale czytamy, że Pan Bóg daje mu drugą szansę. Tam jak gdyby zostawia to wszystko, co do tej pory działo się. Trzeci rozdział, proszę. Trzeci rozdział. I tam jak gdyby zostawia to, co działo się wcześniej i mówi: dobra, Jonasz, teraz idziesz do Niniwy. Trochę zmieniłeś się, trochę jesteś przemieniony, to idziesz do Niniwy. I Jonasz idzie do Niniwy, choć mu się to nie podoba. On nie lubi tego swojego powołania. Widzimy, że gdy on przychodzi do Niniwy, to jego poselstwo brzmi bardzo dziwnie, bo to jego poselstwo brzmi tak, że idąc tam przez tą Niniwę, przez środek tego miasta, on wołał, jakoś głośno tam krzyczał: jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Nie mówił za co, dlaczego, nie mówił nawróćcie się, nie mówił zmieńcie coś w swoim życiu, ale zauważcie, że w tym momencie ten mało wrażliwy na Boże Słowo prorok po prostu mówi o takim takie jakieś stwierdzenie i wtedy ci poganie, ci, po których spodziewaliśmy się tego zła, co oni? Oni zaczynają być wrażliwi. Mówią: może trzeba pokutować. Może trzeba zrobić coś, co pokaże Bogu, że my chcemy się odwrócić od zła. I rzeczywiście następuje zwrot. Oni pokutują. Czytamy, że ta pokuta obejmuje wszystkich, od króla aż do zwierząt. Wszyscy pokutują. I w tym momencie Pan Bóg mówi: nie zrobię tego. Nie stanie się to. Natomiast czytamy w 10 wierszu. Pan Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę. Zauważył, że odwrócili się od złego. Dlatego wyzbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. I wtedy co? Rozdział 4. Proszę. Rozdział 4. I wtedy co? Jonasz mówi: dobra, ja jeszcze daję szansę temu. Zostanę tu przez chwilę i wyjdę za miasto na jakieś wzgórze i będę patrzył, co się tutaj wydarzy. I patrzy i rzeczywiście nie ma nieszczęścia. Niniwa nie zostaje zburzona. I w końcu mówi: i miało być tak pięknie, a jest tak jak zawsze. On, ten Pan Bóg, któremu ja służę, on znowu ulitował się. Znowu okazał litość. Ja to tak tutaj zapisałem, że ci paskudni poganie pokutowali, paskudni dla niego, bo to byli ci najwięksi wrogowie Izraela, paskudni poganie pokutowali i Bóg miał litość nad nimi. I Niniwa nie jest zniszczona i on jest rozczarowany tym wszystkim. Siedzi w jakimś szałasie, jeszcze nad tym szałasem wyrosło takie drzewo, które mu dawało dobry cień i obserwuje to, ale jest niezadowolony, mówi: Panie Boże, ja chcę umrzeć. dosyć tego, ja mam dosyć tej zabawy z tobą, chcę umrzeć. I wtedy Pan Bóg mówi, pora na lekcję dla Jonasza. Posyła robaka, który podgryza to drzewo. Wszystko wskazuje na to, że to było drzewo, które takie jest bardzo szybko wyrasta, bardzo szybko potrafi wyrosnąć i bardzo tak bujnie, ale też jest bardzo wrażliwe w swoich korzeniach. I gdy tylko coś zaczyna niszczyć to korzenie, to ono natychmiast usycha. I robak podgryzł to drzewo, ono natychmiast uschło i wtedy Jonasz mówi, nie, no jeszcze to drzewo uschło i to słońce. A kto był w Iraku? Niewielu było w Iraku tutaj z nas. A niedawno rozmawialiśmy z taką naszą siostrą, która jest misjonarką w Iraku, właśnie w północnym Iraku. To mówiła, że myśmy tutaj narzekali, akurat to było w tym okresie, gdy temperatury były bardzo wysokie i myśmy narzekali. Ona na to nam powiedziała, że w Iraku 50 stopni ciepła to czasami jest zupełnie normalne i zupełnie normalne jest to, że nie da się żyć w tym najcieplejszym okresie. Ona jest Polką, tutaj się wychowała, więc jej bardzo trudno jest przystosować się do tamtego klimatu i zawsze jest szczęśliwa, gdy może ułożyć swój rok w ten sposób, że na te najcieplejsze miesiące wyjeżdża stamtąd i wraca już, gdy jest troszkę chłodniej, powiedzmy 40 stopni. Nic dziwnego, że ten Jonasz, ten prorok, był tak zdenerwowany. Mówi, nie, Panie Boże, dosyć tego, zabij mnie, ja nie chcę. Nie? I wtedy Pan Bóg do niego przychodzi i pyta, czego się gniewasz? Dlaczego ty się tak gniewasz? Czy ty cokolwiek zrobiłeś, żeby to drzewo dawało ci cień? Mówi, a słuchaj, zobacz, a czy ja nie mam mieć jakichś uczuć względem ludzi, którzy są moim stworzeniem. Wszystkich ich stworzyłem. A oni są w takiej ciemności i gdy jest szansa, żeby coś dla nich zrobić, czy ja nie mam być tym poruszony? I nie czytamy, jak prorok zareagował w końcu na to słowo. Ale to jest podstawa, to jest historia. Te cztery rozdziały to jest historia. I musimy ją znać, żeby zrozumieć pewne rzeczy, które dotyczą Boga i człowieka. Bo ta księga tak naprawdę mówi o Bogu i człowieku. Mówi o tym, jak my postrzegamy Boga i jak Bóg patrzy na nas. Ale to jest późniejsza kwestia. Natomiast ja chciałbym zakończyć tylko takim stwierdzeniem, że imię Jonasz znaczy gołąb. I od czasów Noego, od czasów Arki Noego, gołąb kojarzy się ludzkości z dobrą wiadomością. Z jakąś nadzieją na dobro. A gdy jeszcze weźmiemy do tego już późniejsze czasy, już czasy po Jonaszu, co prawda, po Jonaszu proroku, gdy gołąb stał się ucieleśnieniem Ducha Świętego, który najpierw przyszedł, aby z Panem Jezusem usługiwać tu na ziemi. A później przyszedł, aby uobecnić osobę Chrystusa Pana wśród Jego uczniów, aby stać się tym, który Jego uczniów w tym czasie, kiedy wyglądało wszystko źle, wszystko wyglądało jak najgorzej, natchnie nadzieją, to możemy powiedzieć, że to ten sposób postępowania Jonasza jest wbrew temu imieniu. No tak jak gdyby on żył wbrew sobie. te imiona w Starym Testamencie, imiona wśród Semitów miały bardzo wielkie znaczenie. Ze względu na to, że one bardzo często opisywały naturę, opisywały pewne przeznaczenie człowieka. I ten prorok, syn Amitaja, dostał na imię Gołąb. Jak gdyby dostał na imię ten, który ma mówić o czymś dobrym. Ten, który ma dawać ludziom nadzieję. Ten, który ma powodować, że ta nadzieja będzie coraz silniejsza. A on żył tak, że tej nadziei nie było. I chciał mało tego, robić wszystko, żeby tam, gdzie nawet Pan Bóg chciał dać przez niego jakąś nadzieję, to on od tego uciekał. W pewien sposób możemy powiedzieć, że Jonasz żył wbrew sobie. Ale Pan Bóg go nie zostawił. Zobaczcie, ostatnie słowo w księdze Jonasza należy do Pana Boga. Nie należy do tego, który żyje wbrew sobie, ale należy do Pana Boga. I to jest słowo, które mówi o tym, że Pan Bóg nas nie zostawia. Pan Bóg jest tym, który jest gotowy, nawet wtedy, gdy my żyjemy wbrew sobie, zmienić coś w nas, żebyśmy nie musieli tak żyć, żebyśmy zostali od tego uwolnieni. I tak jak mówię, to był pewien wstęp i chyba następną niedzielę, a może jak nie następną, to w bardzo bliskim czasie będzie ciąg dalszy. Teraz powstaniemy, będziemy się modlić.